Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Teksty liturgii, czytań mszalnych przenoszą nas do dalekiej Kany Galilejskiej, stąd z Rumi. Drogi i zacny księże inspektorze, księże kustoszu, bracia kapłani, duchowi synowie świętego Jana Bosko, drogie siostry, bracia i siostry umiłowani w Panu, poczty sztandarowe, wy wszyscy, którzy uciekacie się do Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych. Za chwilę ukoronujemy jej wizerunek. Kościół katolicki wkracza w rok wiary. Jak powiedziałem na początku mszy świętej we wprowadzeniu, ogłoszony przez papieża Benedykta XVI. To ukoronowanie dzisiaj Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi, wspomożycielki, odbywa się w przededniu wielkich rocznic, 95. rocznicy ostatnich objawień fatimskich i cudu słońca 13 października 1917 roku. Wasza parafia przeżywa w tym roku dwa jubileusze. 75. rocznicę przybycia Salezjanów do Rumi i 55. rocznicę powstania parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych. Mówił o tym ksiądz proboszcz. A koronacja odbywa się w 10. rocznicę wielkiego propagowania kultu wspomożycielki wiernych przez sługę Bożego kardynała Augusta Glonda. Zresztą jego słowa, które by powiedział na łożu śmierci, a zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję, podjął potem ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, przenosząc na czas wielkiego milenium, a także aż po nasze czasy. I ten rok wiary, który rodzi się po 50 latach od zwołania Soboru Watykańskiego II, wyrasta z tego ducha i z ducha także tej rocznicy opublikowania 20 lat temu Wielkiego Katechizmu Kościoła Katolickiego. Co to oznacza? Oznacza to, że Kościół, Matka Nasza, Lud Boży, ten okręt, którego porównania tak często używa papież Benedykt XVI, nie jest tylko obchodzeniem rocznic i dat, bo nie jesteśmy wspólnotą weteranów i kombatantów. Z szacunkiem podchodzimy do nich, ale jesteśmy Kościołem żywym, wciąż się odradzającym. Aczkolwiek ten okręt nie zawsze szedł prosto, czasem dryfował, jak powiedział wczoraj z okna swego pałacu papież Benedykt XVI. A nawet wydawało się, jakby skręcał w przeciwnym kierunku. Ale Kościół wciąż się rodzi, wciąż się odradza. Odradza się także poprzez swoich synów duchowych i córki Salezjanów. Ewangelia dzisiejsza prowadzi nas do Kany Galilejskiej, do tej małej miejscowości, w której Jezus miał dokonać pierwszego cudu na prośbę Maryi. przemiany wody w wino. Znamy tą scenę, przypomina ją barwnie Ewangelia. Zda się, widzimy przed sobą te stągwie kamienne przeznaczone do żydowskich oczyszczeń, które mogły pomieścić dwie lub trzy miary, które napełnione zostały wodą aż po brzegi, a Chrystus zamienia je w wino. Diecezja toruńska, która rozpoczęła 26 sierpnia peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, rozpoczęła w takim zewnętrznym wymiarze przez przekazanie każdej parafii, każdemu proboszczowi takiej stągwi, by napełnić ją dobrymi uczynkami, wiarą, łaskami, a potem po zakończeniu peregrynacji przynieść ponownie przed oblicze Matki Bożej. Piękny znak. I udali się proboszczowie i delegaci z poszczególnych parafii z tymi stągwiami, mając brzmienie tego zdania: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, polecenia Matki Bożej. Z Matką Bożą związane jest także przybycie księży salezjanów na tę pomorską ziemię. Zda się, wczytali się w te słowa Matki Bożej i od powołania tej pierwszej placówki na tych terenach przez duchowych synów świętego Jana Bosko rozpoczął się kult Maryi Wspomożycielki Wiernych. Wówczas prymas Polski, dzielny prymas Polski, w części także zapomniany, kardynał August Glonc, salezjanin zresztą, do dyrektora wspólnoty pisał: dziękuję Bogu za tę wielką łaskę, iż w tym miejscu, gdzie jest puste pole, powstanie sanktuarium. I dla zgromadzenia salezjańskiego Maria Wspomożycielka Wiernych jest szczególną patronką i opiekunką. Kult i nabożeństwo datuje się od roku 1841. Kilka lat później zostaje poszerzone o nowe wezwanie, dotąd nieużywane, niepokalana wspomożycielka. W testamencie swoim pisał Jan Bosko: Najświętsza Maria Panna na pewno będzie opiekować się waszym zgromadzeniem i dziełami salezjańskimi, jeżeli my będziemy stale pokładali w niej ufność i szerzyli jej cześć. I tak się też stało i tak się dzieje po dziś dzień, nie tylko we Włoszech, ale i w Polsce i na całym świecie, wszędzie tam, gdzie działa zgromadzenie salezjańskie. To jest odpowiedź na słowa skany: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I z tego powodu jest obecna nieustannie w życiu i dziełach duchowych synów świętego Jana Bosko. I dzieje tej parafii, wszystkie dzieła duchowe i materialne, liczne wota i świadectwa o doznanych łaskach są świadectwem szczególnej opieki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, także nad tą pierwszą pomorską salezjańską placówką i jej wiernymi. Modlitwy zanoszone do Maryi Wspomożycielki rozpoczęły się w Rumi w 1937 roku i formalne nabożeństwo rozpoczęło się 31 stycznia 1938 1949 roku w uroczystość świętego Jana Bosko, kiedy to w kaplicy został poświęcony obraz, o którym mówił już ksiądz proboszcz, namalowany przez księdza Władysława Sułeckiego. Ksiądz Sułecki dysponował jedynie pocztówką, na której znajdował się turyński wizerunek Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, a także wierną kopią obrazu turyńskiego znajdującą się w placówce salezjańskiej w Oświęcimiu. Mimo różnic pewnych jest to ta sama Matka Boża Wspomożenia Wiernych, która założycielowi Zgromadzenia Salezjanów ukazała się we śnie z napisem Auxilium Christianorum, Wspomożenie Wiernych, i która dziełu salezjańskiemu przyświeca i do dziś błogosławi. Kult Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ustawicznie się rozwija i podczas odpustu w 1985 roku poświęcono parafii wiernych Matce Bożej Wspomożycielce. W 1988 procesjonalnie przeniesiono obraz z kapliczki do górnego kościoła. Obraz ten został zawieszony w centralnym miejscu w prezbiterium. Dzień później, 16 października, biskup chełmiński Marian Przykucki dokonał konsekracji kościoła. Historia zda się bliska, a już daleka. I każdego 24 dnia miesiąca obchodzone jest miesięczne wspomnienie Matki Bożej i Wspomożenia Wiernych. Odmawiany jest apel maryjny i bracia i siostry prawie co miesiąc 24 dnia miesiąca na wieczornej mszy świętej składane są wota przynoszone przez mieszkańców Rumi i okolicy. I organizowane są nabożeństwa fatimskie i nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Bracia i siostry umiłowani w Panu, wśród różnych inicjatyw parafii na pierwszy plan wysuwają się kongresy ku czci Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych, organizowane od 2000 roku przez Salezjanów Inspektorii Warszawskiej i Pilskiej. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej imienia księdza Stanisława Ormińskiego, kompozytora, autora muzyki Apelu Jasnogórskiego, odbył się konkurs kompozytorski na pieśń maryjną. Organizowany jest również rokrocznie ogólnopolski konkurs poświęcony wielkiemu czcicielowi Maryi Wspomożenia Wiernych pod tytułem Prymas Polski kardynał August Glont, Bogu i Ojczyźnie. Jednym ze znaków kultu maryjnego w Rumi, za co należy się pochwała pani burmistrz, była uchwała Rady Miejskiej w Rumi, dzięki której wewnętrzna ulica przy kościele nosi nazwę ulicy Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych, pod której adresem znajdują się wszystkie dzieła salezjańskie parafii z boiskiem włącznie niedawno poświęconym, gdzie nastąpił przy okazji Euro wykop piłki, którego sam dokonałem. Bracia i siostry, salezjanie to są ludzie radośni, to są sportowcy. Przecież tu niedawno przeżywaliśmy wielką parafiadę. Architektura kościoła, bo też z racji na naszych radiosłuchaczy, a szczególnie telewidzów, także z dalekich krajów, za oceanu, z Ameryki, chcemy przybliżyć ten piękny kościół. Swoją bryłą przypomina kształt okrętu z wyniesioną na kształt żaglowca wieżą, symbolizując kościół okręt, który żegluje do portu zbawienia. Jakże to znaczący znak, który wrasta w logo roku świętego. Ten okręt i według wizji świętego Jana Bosko ratunkiem dla Kościoła są dwie kolumny, a mianowicie Jezus Chrystus eucharystyczny i Maryja Wspomożycielka, przy których szczęśliwie cumuje Kościół. Na dachu kościoła znajduje się figura Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych, symbolizująca opiekę Maryi nad mieszkańcami Rumi. A wystrój wnętrza ma również odniesienie do Maryi. Dekoracja ściany głównej prezbiterium poświęconego przeze mnie 29 stycznia bieżącego roku nawiązuje do kompozycji obrazu Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Sanktuarium Maryjnym w Turynie, w kolebce Zgromadzenia Salezjańskiego, gdzie Wspomożycielka jest otoczona apostołami i adorującymi ją aniołami. Witraże znajdujące się w kościele ukazują obecność Maryi na kartach Ewangelii oraz w historii Kościoła Powszechnego, narodu polskiego i Rumi. Bracia i siostry, jak wspomniałem, cały Kościół Powszechny rozpoczął rok wiary. Możemy zapytać, tak jak zapytał w tygodniku Idziemy ksiądz Zieliński, po co rok wiary? I oczywiście snuje odpowiedzi. Ale rok wiary jest po to, jak pisze Benedykt XVI, który ma nam uświadomić, że przez wiarę Maryja przyjęła słowa anioła i uwierzyła w zapowiedź, że stanie się Matką Boga w posłuszeństwie swego oddania. I także w tym dokumencie Ojciec Święty wskazuje na Eucharystię i Maryję. I Eucharystia i Maryja to te dwie kolumny, które w wizji świętego Jana Bosko, czciciela Maryi, wspomożycielki wiernych, są ratunkiem dla Kościoła w walce z wszelkimi wrogami i niebezpieczeństwem. Nad pierwszą kolumną unosiła się ogromna, jaśniejąca hostię, a na szczycie kolumny był napis Salus Credentium, to znaczy ratunek dla wierzących. Na drugiej, nieco mniejszej kolumnie widniała statua niepokalanej Matki Bożej z napisem Auxilium Christianorum, to znaczy wspomożenie chrześcijan. I papież Benedykt XVI Maryi zawierza czas przeżywania roku wiary. Bowiem kończąc swoje motu proprio, mówi: ten czas łaski zawierzamy Matce Bożej, nazwanej błogosławioną, ponieważ uwierzyła. Ponieważ uwierzyła. Dwie współczesne kolumny, bracia i siostry, dwa współczesne znaki, które na przestrzeni ostatnich lat mają miejsce, wskazują wiernym Eucharystię i Maryję. To także cud eucharystyczny w Sokółce i w Fatimie, gdzie nastąpiło niezwykłe zjawisko. W Fatimie słońce otoczone różnokolorową obręczą, fenomen ten miał miejsce 13 maja 2012 roku w trakcie odbywających się uroczystości fatimskich w 95. rocznicę objawień fatimskich. Umiłowani w Panu, drodzy czciciele Matki Bożej, wspomożycielki wiernych. Często spotykamy się z twierdzeniem, że nie byłoby Jana Pawła, gdyby nie było kardynała Wyszyńskiego i gdyby nie było prymasa Glonda, tych trzech wielkich Polaków, sług Bożych, łączyła wielka miłość do Maryi. Więcej, całkowite zawierzenie. Maryja towarzyszyła Ojcu Świętemu do ostatnich chwil życia. Także wtedy, kiedy w godzinach apelu jasnogórskiego odchodził Ojciec Święty do domu Ojca. Wielki czciciel Maryi, sługa Boży, kardynał August Glonc, dokonał aktu poświęcenia się narodu niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. To był rok 46. Na gruzach Warszawy, słuchając nagranego jego przemówienia, przebijała nuta zatroskania o Polskę, o Kościół, o czasy, które miały nadejść. Kardynał Glonc zdawał sobie bowiem sprawę, jakie czasy nadejdą. Z jednej strony dostrzegał aktywną pracę na polu dobroczynnym, wychowawczym i naukowym. Cieszył się z wielkiego zaangażowania apostolskiego duchowieństwa, laikatu także, a jednocześnie widział narastający ruch antykościelny do wyłączenia Chrystusa z przestrzeni publicznej. I po imieniu nazywał wtedy, w 46 roku, przejawy tego ruchu, a więc walka z nauką religii, świecka i bezreligijna, w konsekwencji pogańska szkoła, moralna deprawacja, jak mówił, przez modę, prasę, teatr i kino. Telewizji jeszcze wtedy nie było. Sponiewieranie małżeństwa przez rozwody, szerzenie się materialistycznego światopoglądu. Jednym słowem, programowa i sterowana laicyzacja. Nie wiedział, co będzie z jego następcą, kardynałem Wyszyńskim. Trudno mu było snuć także te obawy, które związane były z uwięzieniem, a potem z milenium, a później ta radość z wyboru Jana Pawła II. Kardynał Glonc pisał: mamy wielu takich, co nie mają jasnych pojęć religijnych. I te słowa musimy uświadomić teraz w roku wiary, który rozpoczynamy, a który z pewnością da nam wielki impuls do ożywienia i dynamizmu wiary. Mówił, którzy ulegają wpływowi laicyzmu, są zwolennikami najmniejszego programu religijnego i niedozwolonych kompromisów. Takich Polaków trzeba wyprowadzić z chaosu pojęć, wyleczyć z płynności zasad, wyswobodzić z niewoli ducha czasu, aby stali się odporni na wpływy nowoczesnego pogaństwa. Wypisz, wymaluj zdefiniowane, jasno, klarowne niebezpieczeństwa. Bo dzisiaj, po tylu latach, mamy przecież ludzi zaczadzonych wszelkiego rodzaju ideami, które nie, i to dobrych, prawych, którzy z łaską wiary idą przez życie, ale jaką? I to o nich mówi, przed nimi przestrzega w roku wiary papież Benedykt XVI, że są letni, a trzeba być gorącym chrześcijaninem. I odpowiedzią na te zagrożenia miało być większe uświadomienie religijne. Jakimi drogami dociera do nas? Przede wszystkim przez media, przez prasę. Stąd też taki bój toczy się o miejsce telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym. I Konferencja Episkopatu Polski zdaje sprawę z tych zagrożeń. I dlatego tak mocno broni i wspiera istnienia tego medium, które jest swoistym fenomenem także w Europie, bo od 9 lat trwa i przekaz Ewangelii w tym całym dziele nowej ewangelizacji trwa i przybliża nauczanie Stolicy Apostolskiej, Ojca Świętego, jego podróże, jest szkołą katechezy, jest szkołą ewangelizacji. I w świecie pluralizmu i demokracji i wielkich haseł nie powinno być miejsca w roku 2012 na dyskryminację ludzi wierzących, bo odebranie prawa do wolności medialnej jest ograniczeniem praw do religii w wymiarze prywatnym i publicznym. Jak osiągnąć tą więź z Chrystusem, z Matką Bożą? Poprzez związanie dusz z Chrystusem Królem, poprzez to wszczepienie w ten pień Chrystusowy. I taka była myśl kardynała Augusta Glonda. Tym samym wzywał on do większej konsekwencji w życiu religijnym, a więc do usunięcia sprzeczności między wiarą a życiem, słabością ducha i umysłu, do większej przejrzystości w postępowaniu, do życia w łasce, do życia sakramentalnego, do łączności z Kościołem, bo nie ma drogi innej do zbawienia jak poprzez Kościół. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Nieustannie przypomina Maria nam, uczniom Chrystusa, uczestnikom także dzisiejszej uroczystości. Tak mówiła do sług, tak mówi do nas. Te słowa Maryi mają wymiar imperatywu, rozkazu. I domagają się natychmiastowego działania, by okazała się ich skuteczna moc. Bowiem trzeba napełnić stągwie naszego życia wodą i pozwolić, by Jezus Chrystus w tym roku wiary je przemieniał w owoce ewangelicznego zaangażowania w naszych rodzinach i w naszej ojczyźnie. Rodziny nasze potrzebują tej mocy, by rosły w nich powołania, by trwała w nich miłość małżeńska, by pojęcie rodziny, życia, więzi i trwałości małżeństwa nie było rozmyte. Kościół zawsze idzie drogami człowieka ku Bogu i zawsze uświęca, uczy i wychowuje, zabiegając także o jego dobro, pomyślność, rozwój moralny i materialny. Głosi ducha, prymatu ducha nad materią, osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, kultury nad polityką i ekonomią, narodu przed strukturą państwa. Głosi świętość ludzkiego życia, broni praw i godności osoby ludzkiej i rodziny, uczy i kształtuje wyobraźnię miłosierdzia. Bracia i siostry umiłowani w Panu, drodzy radiosłuchacze i telewidzowie, niech nasza dzisiejsza uroczystość i ta modlitwa i całe nasze życie stanie się dziękczynieniem Bogu na wzór Maryi i wzrokiem pełnym miłosierdzia Maryja niech ogarnie wszystkie nasze potrzeby. Tak jak tam, wtedy, w dalekiej Kanie Galilejskiej na uczcie. I niech nasze stągwie będą napełnione w roku wiary aż po brzegi. Amen.